Szanowni Państwo, witamy serdecznie w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym IPN w Poznaniu. Mamy przyjemność gościć dzisiaj pana Zenona Ulatowskiego, syna Stanisława Ulatowskiego, który opowie nam historię nie tylko swojego ojca, ale również swojej rodziny i tego, jak na losy całej rodziny wpłynęła historia związana z jego ojcem. Dzień dobry, panie Zenonie.
Dzień dobry, pani.
Panie Zenonie, od kilku lat spotykamy się podczas wyjazdów pamięci współorganizowanych przez IPN w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych w Poznaniu i udajemy się w podróż do Niemiec, ale również do Austrii, gdzie odwiedzamy tereny byłych obozów koncentracyjnych, między innymi kompleksu Mauthausen-Gusen, ale również zamek zwany Zamkiem Śmierci Hartheim. Proszę powiedzieć, do kogo i dlaczego pan tam jeździ?
Ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tymi wyjazdami z uwagi na to, że tam zginął mój ojciec. A historia ojca mojego polega na tym, że w chwili, jak Niemcy weszli do Poznania, oni aresztowali różnych ludzi i ojciec został mój aresztowany w 1940 roku w marcu, 28 marca i w pierwszej kolejności znalazł się w domu żołnierza na Gestapo. Tam byli wszyscy ci, których aresztowano, przesłuchiwani. Ojciec był w grupie 200. To była taka nieduża organizacja, Związek Zachodni. No i nastąpiła wsypa przez kolegę najmłodszego brata ojca, niejakiego Źgułę. No i ojciec po przesłuchaniach w domu żołnierza znalazł się na Forze VII, pierwszym obozie koncentracyjnym na terenie Polski, Fort VII. W czasie tego pobytu tam, to mama starała się coś załatwić, żeby ojca zwolnili, bo mama w tym czasie była w ciąży z siostrą moją, która urodziła się później w grudniu. No, byliśmy w domu żołnierza, mama mnie zabrała. Jako sześcioletnie dziecko znalazłem się w domu żołnierza. Z tym, że do pokoju, gdzie mama rozmowę prowadziła, nie wpuszczono mnie, byłem na korytarzu. Będąc na tym korytarzu, widziałem różne sceny, jak przyprowadzali ludzi, w jakim stanie, słyszałem krzyki, słyszałem jęki tych przesłuchiwanych. To było dużym przeżyciem dla mnie. No, pobyt ten nic nie dał, nic nie dał. Niestety ojciec w dalszym ciągu przebywał na Forze VII. Na Forze VII były możliwości dostarczania paczek z bielizną, z żywnością, z tym, że to wszystko było ograniczone. Ja jako dziecko sześcioletnie chodziłem z mamą, a mieszkaliśmy przy moście Rocha. To całe miasto trzeba było przejść, bo komunikacji dla Polaków nie było. Owszem, jak tramwaj był w drugim wozie, można było jechać, ale to było tragiczne. No i chodziliśmy z tymi paczkami tam. ustawiała się przed bramą wejściową do fortu kolejka rodzin, w takich podobnych sytuacji były i tak jak my, przychodzili z tymi paczkami. No i również sporo dzieci były.
A przypomnijmy, że Fort VII to były zabudowania wcześniej forteczne, które zostały zaanektowane przez Niemców i stworzono, tak jak pan wspomniał, w Forcie VII pierwszy na terenie okupowanej Polski niemiecki obóz koncentracyjny. Tak. I od tej pory był to miejsce znane Wielkopolanom głównie, tak, jako miejsce no, cierpienia, kaźni i budzące ogromny strach. Tak jak dom żołnierza, siedziba gestapo.
Dokładnie, dokładnie. Dom żołnierza, siedziba gestapo, w którym Niemcy przeprowadzali śledztwa na polskich patriotach, polskich konspiratorach. I do tego wątku chciałbym wrócić. Dlaczego pana tata został aresztowany? Kim był przed wojną? Jak wyglądało państwa życie przed rozpoczęciem II wojny światowej?
No ja przypuszczam, że prócz tego donosu, który został dokonany tam, to jeszcze mogło być inny argument na aresztowanie, bo no, nie chwaląc się, ale ojciec ma pochodzenie szlacheckie. Rodzina szlachecka od 1340 roku, no ale to już potomkowie byli i może to miało wpływ, ale ja pamiętam, bo ojciec jako inwalida prowadził warsztat obuwniczy na ulicy Mostowej. Zatrudniał tam swojego brata Szczepana, który później z nim znalazł się też na Forze VII i dalej w Dachau. I brata mamy, tam różni ludzie przychodzili. Ja pamiętam, jak chodziłem tam jako dziecko, to zaobserwowałem ciekawą historię. Ojciec, jak naprawiał buty, to dziwne rzeczy robił. Odrywał obcasy, wykonywał jakieś otwory wewnątrz tych obcasów, później wkładał coś i z powrotem przybijał. Nie wiem, co to było, no ale takie rzeczy widziałem, co się tam działo. No, ojciec no, miał dużo znajomych wśród wojskowych i wykonywał te buty oficerskie, przede wszystkim dla oficerów. To też mogło mieć wpływ na to, że był podejrzany od razu. No,
był przedstawicielem polskich warstw przywódczych, tak? Tak, tak, i za to jest. Został aresztowany przez Niemców.
W dniu aresztowania, bo normalnie myśmy mieszkali na Zagrobiu naprzeciwko mostu Rocha, a warsztat był na Mostowy 3. Ojciec przychodził na obiad. W tym dniu, tego 28 marca, nie przychodził, więc mama wysłała mnie tam do ojca, do warsztatu, żebym przypomniał. No niestety, jak doszedłem, to dostałem od sąsiadów informację, że ojciec został aresztowany. Ojciec, brat Szczepan, a później jak się dowiedzieliśmy, koledzy, między innymi Tim Zenon, taki właściciel hurtowni skór Herman, znany był przed wojną, też wszyscy byli. Łącznie ich 200 aresztowano w tym jednym dniu. Z tej grupy, co tak jak później dostałem informację po powrocie wujka z Dachau, to była ta grupa, która była w zainteresowaniu tego. A wracając do Foru Siódmego, chodziłem z mamą tam, pomagałem ile mogłem. Tu na Jeżycach w tej chwili te ogrody, co są, to tam nie było jeszcze zabudowane. Tam szykowali ludzie fundamenty i myśmy tak po poznańsku mówiąc, na szagę szliśmy, żeby jak najbardziej skrócić sobie drogę do Foru Siódmego. Będąc tam na miejscu, w pewnym momencie przestraszyłem się. Dlaczego? Bo nas dzieciaków zabrano do budynku, którego nie ma już przy Forze, gdzie była komendantura. I oni, jak odbierali paczki, na tragi ludzie składali, robili przegląd, wybierali różne rzeczy, bo więźniowie wszystkiego nie dostali, a przede wszystkim papierosy zabierali. Te papierosy przynoszono właśnie do tego budynku i nas dzieciaków brano do układania. Ja pamiętam jedną nazwę Juno, takie były niemieckie papierosy Juno i myśmy to musieli układać takie stosy. To dzieciaki.
Dzieci angażowano po prostu do segregowania tych.
Tak. Musieliśmy to wszystko segregować. Także ojciec tutaj ze względu na swój zawód, to miał pracę na miejscu i zgodnie z swoim zawodem. Pamiętam kiedyś wracając z mamą właśnie z tam z Foru Siódmego, spotkaliśmy na drodze na Jeżycach jednego wachmana, który pilnował więźniów i mamie tak wydawał się znajomy. Jak się okazało, był to rzeczywiście mojego dziadka, kolegi, syn. Ich było tutaj dwóch. Oni byli spod Jarocina. No i mama dobrze znała niemieckim, jego chyba też znała. W każdym razie w jakiś sposób się dogadali, że po pewnym czasie on zaczął przychodzić do nas do domu, z więźniem, bo chodził po zakupy i więźnia brał i przychodzili do nas. Jak przyszli do nas, to mama herbatkę postawiła, wypili herbatkę i ciekawa rzecz, że ten wachman stawał oknem frontem do mostu Rocha i patrzył się tam. A w tym czasie więzień, który był z nim, w kuchni to by siedziało, przy stole stały krzesło, mama tam firankę zrobiła przy nogach, on kładł nogę, odwiązywał nogawkę, bo była zawiązana, wysypywał te listy, po jakimś czasie wychodzili. I tak parę razy z tym, że jak już to przynieśli, no to trzeba było się tego pozbyć, nie?
Roznieść.
Roznieść te listy do ludzi, których to dotyczyło. Także te listy były roznoszone. Ja pamiętam, że chodziliśmy po Poznaniu dokładnie gdzie, do kogo, to tego nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że było takie coś, że jeden list jeszcze mam zachowany, gdzie ojciec krótko przed wysyłką z Poznania dostarczył nam też poprzez więźnia do nas, do domu.
Nie? Czyli można powiedzieć, że to były takie grypsy, tak? Pisane takie poza oficjalną pocztą.
Tak. No, ten Wachman, on był świadomy chyba tego, ale
to przymykał oko.
To był syn właśnie kolegi dziadka. Ci koledzy razem byli w czasie I wojny światowej na froncie francuskim. Wrócili później szczęśliwie, bo na przykład drugi mój dziadek, ojciec ojca mojego, nie wrócił. On był na froncie wschodnim i zginął 30 sierpnia 17 roku na pograniczu rumuńskim. To już tego. Z tym, że muszę powiedzieć dość ciekawą rzecz, mimo że ojciec był aresztowany, był w obozie, wujek też, babcia przed wojną wystąpiła w 22 roku o rentę niemiecką dla dzieci i dla siebie. Dopóki dzieci się uczyły, otrzymywały rentę niemiecką. Natomiast babcia, o dziwo, wojna była, Niemcy tutaj byli, do 1944 roku, do chwili swojej śmierci, otrzymywała niemiecką rentę.
Już było zapisane, zatwierdzone i tak
zatwierdzone
szło.
Było, bo no wiadomo, ci dziadkowie moi, oni walczyli przymusowo po stronie niemieckiej. To nie było z ich własnych chęci, tylko zresztą ten dziadek, który powrócił do Dobrzycy, no to jak wybuchło powstanie, to on był z tej straży obywatelskiej, nie? Także, że czuł się zawsze Polakiem.
Powstaniec wielkopolski.
Tak. I jeszcze co ciekawa rzecz, jak później ojca wywieziono do Mauthausen w 1941 roku, no był najpierw na kwarantannie w Mauthausen. Przeważnie wszyscy, którzy do Austrii dostawali się, to byli przez około 3 miesiące na kwarantannie, a później rozdzielani do innych tych podobozów. No, nam groziło wywiezienie do generalnej guberni, bo wtedy jak mama była ze mną w domu żołnierza, to ten Niemiec powiedział, że będziemy wywiezieni, ale znowuż mama skontaktowała się z dziadkiem, którego syn w Dobrzycy był niemieckim wójtem. Nazwisko Herbert Laube. Różnie na jego temat mówią, ale muszę powiedzieć, że dzięki niemu udało nam się po śmierci ojca wyjechać właśnie do Dobrzycy. On nam załatwił możliwość, bo wyjazdu pociągiem w czasie okupacji to już też był problem. Trzeba było specjalne zezwolenie. Wszystko nam załatwił. Pojechaliśmy tam, zameldowanie załatwił, załatwił kartki żywnościowe. To wszystko mieliśmy przez niego załatwione. Także jakoś ta więź koleżeńska wśród tych dziadków była, że starali się jeden drugiemu pomóc, nie? Ale wracając...
Właśnie jak wyglądały losy pana taty? Fort VII, jeden z najbardziej okrutnych obozów koncentracyjnych założonych przez Niemców na terenie Polski. Pana tata został aresztowany wiosną 1940 roku. Czy miał pan okazję zobaczyć tatę jeszcze w obozie? I jak wyglądały jego dalsze losy? Bo wspomniał pan o obozie Mauthausen.
Więc tu w Poznaniu, jak przebywał, to raczej za wyjątkiem tej swobody i wolności jako takiej, to co nie miał, ale według opinii, którą mieliśmy od wujka później, o niej pracując w tym warsztacie tam, to stosunkowo znośne warunki mieli, tym bardziej, że tych dwóch wachmanów jakoś nad nimi pieczę miało i starali się im pomóc. Nie? Nie byli traktowani tak, jak pozostali więźniowie ganiali po tych górkach, dolinkach, jak inni, tylko oni swoją pracę. Ja mam jeszcze taką pamiątkę, którą ojciec zrobił tam, taką skórzaną papierośnicę ze swoim monogramem, mimo że ojciec nie palił, ale coś takiego zrobił i nam przesłał właśnie przez tego wachmana. A jeszcze ciekawsza rzecz, że obrączkę ślubną swoją właśnie przez tego wachmana dostaliśmy.
No. Także, takie rzeczy były odbierane polskim więźniom, tak?
Tutaj było, bo była różnica, tam byli SS-mani i byli ci wachmani. Jak kiedyś takie opracowanie jest w Żabikowie, ja miałem to opracowanie, gdzie piszą, że wachmani to byli w pierwszej fazie ludzie właśnie tu z Poznańskiego, z tym, że oni specjalnie nie chcieli tego robić. Później dopiero organizowano innych ludzi do pilnowania i tak dalej. Nie?
Tutaj te relacje były bardzo, bardzo silne, koleżeńskie. One zaważyły na losie pana taty, pana rodziny, z racji też tego, że byli fachowcami, ale ogólnie w tym pierwszym okresie możemy mówić o ogromnej brutalności właśnie mieszkających tu w Wielkopolsce Niemców, którzy później byli pod przymusem tam strażnikami. Pana tata miał szczęście, można powiedzieć, w Forcie VII. A co się dalej wydarzyło?
Więc w 1941 roku w marcu został ojciec wysłany do Mauthausen. Pozostali koledzy, którzy byli z ojcem aresztowani, oni wcześniej zostali wysłani w większości do Dachau. I może tu ta opieka tych wachmanów wpłynęła na to, że ojciec znalazł się tam, a nie z tą grupą do Dachau, może by udało mu się przeżyć. Ale widocznie los tak chciał i tak się skończyło. Ojciec, będąc wysłany do Mauthausen, był tak jak wszyscy na tej kwarantannie. Miał swój numer 1520, mieszkał w baraku 15. I po skończeniu kwarantanny przesłano go do Gusen. To najgorszy obóz, jaki Niemcy mieli na terenie Austrii. Nie tylko, bo jak byłem na uroczystościach w 1995 roku i byli więźniowie, którzy przeszli Auschwitz i Gusen, to według ich opinii to mówili w ten sposób, że jak się znaleźli w Gusen, to po kolanach by wrócili do Auschwitz. Taka różnica była w tym obozie.
Dzisiaj z perspektywy jeszcze historycznej już oczywiście wiedzy, no wiemy, że to był obóz kaźni dla inteligencji polskiej.
Tak, tak, tak.
Liczebnie i jeśli chodzi o ofiary, to przeważali Polacy.
Dlaczego Guzan był tak wyjątkowo opresyjny dla polskich głównie na początku więźniów? Co tam się znajdowało i co wykonywali, jaką pracę wykonywali więźniowie?
W Guzan, no to już było, w tym okresie to była rozbudowa przede wszystkim, bo to był początek. Ojciec tam dostał kolejny numer, zlikwidowano ten, który miał w Mauthausen i otrzymał numer 8232. I do końca swojego życia był pod tym numerem. Z tym, że znalazł się w baraku 24, a jak opinia więźniów była, to tam znaleźli się tak zwani muzułmani. To byli ludzie, którzy z góry zakładane było, że to są inwalidzi, ludzie chorzy, z różnymi przypadłościami i oni są przeznaczeni na straty, że ich trzeba wykończyć.
Nieprzydatni do pracy.
Nieprzydatni do pracy, no bo w kamieniołomach taki nie nadaje się do pracy. Tam przecież duże kamieniołomy były, także wszystkich więźniów pędzono do pracy w kamieniołomach. A tu, no,
jak pan
nie nadawali się.
Ojciec był inwalidą, prawda?
Inwalidą. Ojciec był inwalidą, bo jako dziecko no, w jakiś sposób w czasie, jak przygotowane mleko było gorące, oblał sobie nóżkę, no i ta noga była później, nie rozwijała się tak, jak powinna. Ojciec musiał specjalny but mieć do tego, dlatego taki zawód później przyjął, bo no, chciał jakoś żyć. Także
funkcjonowanie w Guzan wymagało pełnej sprawności, ponieważ był to obóz zagłady, chociaż tak się nazywał. Więźniowie, którzy tam przybywali w założeniu SS, mieli przeżyć zaledwie kilka miesięcy. Prawda?
No także ojciec był tam bo Niemcy organizowali takie historie, że ogłosili kiedyś, że więźniowie, chorzy, inwalidzi, wielorodzinni mają się zgłosić, to pojadą do domu. Zgłosiło się 2,5 tysiąca więźniów. I to polegało to na tym, że podjeżdżały autobusy jeszcze w tej chwili poczty austriackie, bo to istnieje do dzisiaj i w tych autobusach wywożono ich do zamku Hartheim. Dlaczego do zamku Hartheim? Bo w Guzem w tym czasie jeszcze nie było krematoriów. A trzeba było się pozbyć zwłok. W Hartheim, to zamek Hartheim, to był zakład opiekuńczy właśnie dla inwalidów.
Przed wojną, prawda?
Przed wojną. To był w ramach, że tak powiem, podarunku z jednego następców tronu austriackiego, przekazane właśnie w tym celu i on do dzisiejszego dnia częściowo figuruje też jako zakład opiekuńczy, za wyjątkiem tej części muzealnej. No i tam było krematorium i również młynek do mielenia pozostałości kości, żeby to się pozbyć tego.
Zamek Hartheim był zamkiem śmierci, w którym Niemcy i Austriacy zorganizowali proces na początku jeszcze w 1940 roku eutanazji, czyli mordowania istnień niewartych życia. Zamek Hartheim był głównym obiektem wchodzącym w skład obiektów przeznaczonych do eksterminacji chorych psychicznie, inwalidów w ramach akcji T4. I właśnie to był ten dom, do którego pana tata miał wrócić.
Rozwijając sprawę dalej, to jak ojciec został wysłany, w trakcie jednego wyjazdu, a ja tych wyjazdów do Austrii to już mam 21, to udało się zdobyć listę przewozową jak gdyby tych ludzi do
transportu
do Hartheim. No i rzeczywiście tam figuruje, tak jak zresztą informację dostaliśmy, że ojciec zmarł na atak serca, że był skierowany do sanatorium w Dachau, ale nie dojechał. Z tym, że w tym liście przewozowym, że tak powiem, to już było zaznaczone. Dachau, a w nawiasie Hartheim.
Czyli taka mistyfikacja.
To była taka mistyfikacja, żeby zmylić tych ludzi. Nie? Zginął w Hartheim. Z tym, że ojciec zginął 17 września, tak? Września albo października teraz. Września. Dwa dni później kolegi ojciec też, powstaniec wielkopolski tutaj, też w takiej podobnej sytuacji się znalazł i też go tam wykończyli. Nie wiadomo w jaki sposób został zamordowany, bo tam według opisu z książki Mazaka to komendant zajmował się uśmiercaniem zaszczykami w serce, natomiast zastępca Austriak to w komorze gazowej.
Czyli dwoma sposobami.
Dwoma sposobami to załatwiano. No nie wiadomo w jaki sposób, bo tego nie dowiemy się. Natomiast jak dostaliśmy informację o śmierci ojca, no to było, że zmarł tam o tej godzinie na zawał serca i mamy możliwość otrzymać prochy ojca, urnę z prochami. Trzeba tylko zapłacić 20 rajsmarek, to przyślą tego. Myśmy zrezygnowali, bo rodzina stwierdziła, wiadomo co przyślą, no, na pewno nie to, chociaż wiadomo jest, że początkowo w fazie bardzo dużo urn było i te urny znajdują się częściowo na cmentarzu w Sztajerze.
Panie Zenonie, kiedy pan pierwszy raz dotarł do Hartheim, czyli do miejsca śmierci, można powiedzieć, na grób swojego ojca?
Ja byłem w takiej sytuacji, dowiedziałem się w pewnym momencie, że będą odbywały się w 1995 roku uroczystości związane z oswobodzeniem obozów koncentracyjnych w Austrii. No i multum chętnych było. Organizowany był wyjazd z Poznania, bo tu duże koło prężne było więźniów, klubów więźniów politycznych obozów tu w Poznaniu. No jakoś mi się udało tam wejść w to towarzystwo. No i pojechałem na pierwszy wyjazd właśnie na tą rocznicowy. To były tłumy, jakich później nie widziałem, bo tych więźniów było bardzo dużo jeszcze żyjących. W tej chwili to chyba w Polsce może 5 a 10 jeszcze żyje. Natomiast wtedy to jechali wszyscy i pojechaliśmy z chęcią zobaczyć, co to było, jak to było. No i zobaczyłem, bo informację miałem, że ojciec zginął w Mauthausen. No i taka myśl mi naszła, żeby jakąś pamiątkę tam zostawić dla ojca. I stwierdziłem, że zorganizuję tablicę pamiątkową i zawiozę tam. 3 lata później, czyli w 1998 roku, był kolejny wyjazd organizowany tu z Poznania, autokarowy. Miałem już tą tablicę i zawiozłem tam. Zawiozłem. No, ale nie do Mauthausen, tylko do Gusen. Bo główne uroczystości wtedy odbywały się w Gusen. Ciekawa uroczystość była, muszę powiedzieć. Miejscowa ludność stała przed kościołem. Autokary z Polakami przyjechały. Między innymi również więźniowie księża Polacy, oni, bo ten kościół to jest ewangelicki tam. I organista był polski. Najpierw prowadzono nas do kościoła i dopiero miejscowa ludność. Także po mszy, bo związane było to z tym, że więźniowie, jak zostali oswobodzeni, to te 5 kilometrów szli na pieszo do tego kościoła, żeby podziękować za oswobodzenie. I oni teraz chcieli powtórzyć to. No po tym oficjalny tam w kościele powrót był do Gusen i w Gusen na boisku sportowym odbywała się uroczystość, gdzie no, wystąpienia różnych narodowości, no przede wszystkim oczywiście najmniej Żydów było w obozie, ale najważniejsza osoba była to przewodniczący Światowego Związku Więźniów, Żyd polskiego pochodzenia, który aktualnie mieszkał we Francji. On prowadził tą uroczystość. Miejscowa ludność to w strojach ludowych, tam nas witała chlebem i w ogóle no, bardzo sympatycznie to przebiegało. To był pierwszy ten wyjazd. Na drugi wyjazd to już zabrałem tą tablicę, którą tutaj wykonałem w takim białym marmurze ze zdjęciem ojca. Z tym, że jak to teraz tam przymocować w tym. No i bardzo pomocna Marta Gamer. To jest osoba, którym Polacy muszą dużo zawdzięczać, bo ona dba o nas, pomaga jak tylko może. Nie? Poszedłem do niej, poprosiłem tego. Mówi, dobrze, to strażak przyjdzie, pomoże, żeby to zamontować. No ale ona była bardzo zajęta, bo ona prowadziła to wszystko i długo, długo nie. Na narożniku tam taka restauracja w górze, nie, jest pod kasztanem i tam pod tym kasztanem Jugosławianie prowadzili tą restaurację. Ktoś podsunął mi myśl, żeby pójść tam do nich. Poszedłem i rozmawiamy. Ja nie znam, owszem trochę, ale nie za dużo niemieckiego. Pomogli mi. Dogadałem się i oni wzięli i tego zapłaciłem im w szylingach jeszcze wtedy. No i udało się umiejscowić tą tablicę moją w krematorium.
W Guzen.
No ale jak się dowiedziałem później, że faktycznie ojciec zginął w Hartheim, no to już myślałem, jak tam załatwić, żeby w Hartheim tego. W międzyczasie udało mi się namówić kolegę, którego ojciec dwa dni później po moim zginął. I on też tablicę zrobił do Guzen najpierw i drugą do Hartheim. I tam mamy obok siebie te tabliczki pamiątowe. Pierwszy ten wyjazd był ciekawy o tyle, że zobaczyliśmy rzeczy, których aktualnie nie ma. Bo w zamku Hartheim wiadomo, że było krematorium. I na 50-lecie było krematorium. I był młynek. To wszystko było.
I były piece.
Teraz nie ma. Teraz nie ma. Ja staram się zawsze znicz zapalić w miejscu, gdzie był krematorium. No, nie ma, tłumaczą, że różnie to, że dlatego, a tam coś innego, że nie ma tego krematorium.
Czyli kiedyś były, tak?
Teraz nie ma, nie wiadomo co.
Urządzenia, a dzisiaj ich nie ma, tak?
Dzisiaj już nie ma. Zresztą historia zamku jest ciekawa, opisana właśnie w tej książce Mazaka. On sam od początku jak to... I co ciekawe, że jak Niemcy zaczęli organizować to jako to miejsce likwidacji tych ludzi, no to przede wszystkim zlikwidowano tych pensjonariuszy tego sanatorium. Tam były nawet ciekawe historie, dlatego że to zakonnice i księża prowadzili. Oni nie chcieli się na to zgodzić, więc ich też wykończyli, tak żeby spokój mieć z tym, nie?
Dodam jeszcze, że te tabliczki, o których pan wspomniał, to jest taka praktyka, że Polacy, którzy stracili tam bliskich, no właściwie po kilkudziesięciu latach często, to też warto zaznaczyć, docierają w te miejsca i tworzą taką formę upamiętnienia, coś w rodzaju nagrobka w takiej małej formie, ale w miejscach pamięci no, godzą się na to i prędzej czy później udaje się te tabliczki zamontować i one tam są.
W tej chwili już jest gorzej trochę z tym zamontowaniem. No bo raz, miejsca specjalnie nie ma, bo dużo tego jest, bo najwięcej włoskich jest, bo kiedyś to tam masę Włochów przyjeżdżało, w tej chwili młodzież włoska, ale i Jugosłowianie przyjeżdżali, Hiszpanie przyjeżdżali, także, że tam tłumy były, również jednego roku, to chyba w 98 roku było, ze Stanów przyleciało 1200 osób. I co ciekawe, te obozy to w pierwszym fazie, że tak powiem, wyzwalał dowódca czołgu o nazwisku Kocik, pochodzenia polskiego. I ta załoga przyjeżdżała na początku jeszcze na te uroczystości, a pamiętam chyba 5 lat wstecz informacja od żony była tego Kocika, że niestety on już nie żyje, ale zawsze delegacja amerykańskich żołnierzy jest. Ja, że tak powiem, byłem już 21 razy na tych wyjazdach. Jeśli mi zdrowie i życie pozwoli, to jeszcze, jeśli będą wyjazdy, będę starał się pojechać. No nie wiem, jak to będzie, czy taka możliwość będzie, czy nie. Zobaczymy. Nie?
Obecnie do Hartheim, do Guse Mauthausen dociera niewielu Polaków. Z czego to wynika?
Mnie się wydaje, że tak. Ludzie, co niektórzy już pozapominali o tym, a poza tym to jest dość daleko, żeby pojechać. Indywidualnie owszem jeżdżą, bo znam takich ludzi, którzy jeżdżą, bo nawet takiego sąsiada mam, którego rodzina mieszka w Norwegii i oni specjalnie się też wybrali, ale nie tylko tam do Hartheim, ale do obozów tu na terenie Polski, bo dziadek ich zginął tutaj właśnie. Ja też zawiozłem ich tablicę pamiątkową też, żeby tam zamocować, nie? Także.
Panie Zenonie, od kilku lat mamy okazję towarzyszyć panu, ale również warto zaznaczyć, że pana siostrze Wandzie w tych podróżach. Nie powiemy o tym, że to są wycieczki, to są podróże, wyjazdy pamięci. Przyznamy, że są to wyjątkowe dla nas również, historyków, ale również uczniów, którzy biorą udział i nauczycieli, wyjątkowe podróże, wyjazdy, ponieważ jesteśmy niejako współtowarzyszami takich emocjonalnych, ważnych dla państwa momentów. Jak się pan czuje w Hartheim dzisiaj, kiedy wchodzi pan do tego, można powiedzieć, pięknego zamku położonego w gminie Alkoven w Austrii, w okolicznościach przyrody naprawdę wspaniałych?
Proszę panią, stwierdziłem taką rzecz, gdyby grób ojca był tutaj w Polsce, to bym tutaj chodził, a tak to jest jedyna okazja, kiedy mogę ojcu ten hołd złożyć tam na miejscu.
To jest podróż na grób.
To jest ciężka sprawa dla mnie, ale niestety taka historia się przydarzyła. I nic nie poradzimy.
No. Panie Zenonie, a jeszcze chciałam zapytać o to, jak państwo sobie radziliście bez ojca?
To sprawa ciekawa jest. Bo tak jak ja zaznaczyłem, że babcia po śmierci dziadka dostawała pomoc od Niemców. A jak myśmy zostali tutaj sami, to w momencie zaaresztowania ojca, to przeżyliśmy dzięki pomocy tylko znajomych i sąsiadów, no i później rodzinie. Natomiast po wojnie, jak wróciliśmy do Poznania, to mama poszła do pracy. Mama, no, że tak powiem, przed wojną nie pracowała, była na utrzymaniu ojca, no ale musiała pracować. Mama wystąpiła o rentę, bo ojciec płacił składki przed wojną. Prócz tego, że tutaj w Polsce, to jeszcze w Szwajcarii miał ubezpieczenie. W 60 którymś roku ogłosili, że osoby, które posiadają polisę ubezpieczoną, tą szwajcarską, mogą się zgłosić, co dostaną pieniążki. No i powiem, że mój błąd to był, że się zgłosiłem, bo oddałem, przyjęto w PZU to i za 1000 złotych przedwojenne dano 1000 złotych z 60 roku. No ale dzięki pomocy rodzinie przeżyliśmy. Przez pół roku otrzymywaliśmy rentę, a później stwierdzono, że jak mama pracuje, to powinna nas utrzymać i zlikwidowano niedużą rentę, którą mieliśmy, no ale, że tak powiem, nie wyszliśmy na bandytów, jakichś rozrabiaków, tylko coś człowiek w życiu osiągnął, nie?
Panie Zenonie, do Fortu VII, czyli do Muzeum Martyrologii Wielkopolan obecnie, Fort VII, jeszcze wrócił pan po wojnie ze swoim stryjem, który przeżył.
Tak, no powiem to. Wujek Szczepan, brat ojca, który był jednocześnie z ojcem zaresztowany, po pół roku po zakończeniu wojny wrócił z kolegami, którzy przeżyli, do Poznania. Ożenił się później, ale co? Wziął mnie jednego dnia i mówi: chodź chłopcze, pójdziemy, pokażę ci, gdzie byliśmy, co się działo, opowiem i tak dalej. Nie? I poszliśmy na Fort VII. Wtedy jeszcze na Fort VII można było chodzić po całym forcie. No i oprowadzał. Mówi: w tej celi byliśmy, tu żeśmy pracowali, tu się działy takie, tu inne rzeczy. Mówił o tej górce, co tam było, że wchodzili na czworakach na górę, polewane to było, śniegi i tak dalej, a oni musieli tego. No, pokazał ścianę, gdzie rozszczeliwano, pokazał miejsce, gdzie likwidowano w ogóle więźniów. I najciekawsza rzecz, którą będę pamiętał, bo to mi bardzo utkwiło, w jednym korytarzu w podłodze był otwór, no może 1,5 metra średnicy. Ja później dowiedziałem się, do czego to służyło, bo jak w zamyśle budowniczych, że z piwnic jeszcze wyciągano, bo w suficie był krążek i to służyło jako winda. Natomiast SS-mani wymyślili sobie tutaj zabawę. Ta zabawa polegała na tym, że brano więźnia, na linie za nogi mocowano, podciągano prawie pod sufit i tego więźnia przepychano z jednej strony na drugą stronę, że głową uderzał o krawędzie tego otworu. Jak ja byłem tam, to jeszcze na podłodze wokół tego otworu były zgrupowania, krew, mózg, inne rzeczy, bo to było już wyschnięte, tak? W tej chwili tego nie ma. To zostało zlikwidowane. Nawet ten otwór, który był, też nie istnieje. To jest taki boczny korytarz tam, gdzie to miało miejsce. Oni to sobie zabawę robili. Zabawę sobie robili i w ten sposób traktowane. Pokazywał mi cele, w którym mieszkali, ile ich było. Właściwie tam szansy, żeby położyć się, to był problem, bo tyle ładowano do jednej celi. I na ścianach w cegle były wypisywane nazwiska, wyskrobane, co jest zamalowane w tej chwili tam. No to mi się nie podoba, że to zlikwidowano. W niektórych miejscach pozostało, ale to były cegła, prawie każda cegła była opisana. Nie? No, także pokazał mi to wszystko i jakiś okres opowiadał o tym, a później długo nic nie mówił. Dopiero chyba na miesiąc przed swoją śmiercią to przypomniał jeszcze te rzeczy. Nie? Byłem przy jego śmierci. On mieszkał na Minikowie, z tym, że on jak znalazł się w Dachau, to eksperymenty robili na nim i dostał tam, bo to Czerwony Krzyż po wojnie jakieś pieniążki dawał tym więźniom, na których były eksperymenty robione, także, że on to do tego.
Panie Zenonie, historia pana taty Stanisława związana jest z ważnymi miejscami martyrologii dla nas Polaków. Jest to Dom Żołnierza w Poznaniu, czyli była siedziba Gestapo, Fort VII, obóz koncentracyjny w Dachau, Mauthausen, Gusen i Zamek Śmierci Hartheim. Co chciałby pan przekazać osobom, które nas słuchają, ale głównie młodemu pokoleniu?
Przede wszystkim to, żeby starali się zobaczyć, poczytać na ten temat, żeby wnikali o to, co było przyczyną tego i żeby tego nie zapomnieć, bo jeśli zapomnimy o tym, to niektórzy będą się cieszyli, bo historia ma to do siebie, że jak nie pamięta się, no to na nowo się tworzy całkowicie coś innego. Nie? Wydaje mi się, jak najwięcej młodzieży powinno się tym interesować. W szkołach powinno być. Ja jak mam materiały jakieś, to staram się, bo mam właśnie takie układy, że mam w rodzinie trochę w tych że tak powiem, w podstawowych szkołach, przekazuje tam, żeby oni to dalej przekazywali młodzieży. Niektórzy się interesują, ale większość, jak się obserwuje młodzież w tej chwili, to całkowicie i inne zainteresowania, im się wszystko należy, a szczególnie jak rodzice dają, no i żeby było super wszystko, a to, co było, to dla nich nie jest ważne.
Ale wiemy, że część młodzieży angażuje się w poznawanie historii, bo na przykład mamy konkurs Sztafeta Pamięci i laureaci jeżdżą z nami właśnie do miejsc pamięci na terenie Górnej Austrii, prawda?
Tak, to się zgadza. Ja jak przeglądam te prace, bo
zawsze przeglądam, z jury konkursu,
to muszę powiedzieć, że podchodzą z całym zaangażowaniem, co niektórzy, i bardzo ładnie. Ja nie mogę zapomnieć tej dziewczyny z Budzynia, spod Budzynia, jak się później dowiedziałem, która rzeczywiście, prócz tego, że opisała historię tej rodziny, to jeszcze ten wiersz, mi ten wiersz tkwi w głowie, że ona w ten sposób podchodzi. No.
No. I dostała nagrodę specjalną od pana. No, Także konkurs, przypomnę, jest organizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Muzeum Martyrologii Fort VII w Poznaniu. Także mamy nadzieję, że dzięki temu młodzież będzie się angażować i poznawać historię. No i sądzimy, że ważne jest to, żebyśmy tam jeździli w te miejsca, odwiedzali je. Dla pana jest to oczywiście miejsce, które wiąże się bezpośrednio z ojcem, ale dla nas wszystkich powinno być to bardzo ważne miejsce na mapie historii i w ogóle martyrologii Polaków, nie tylko tutaj na ziemiach polskich.
A my jako pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej chcielibyśmy obiecać, i to robimy, że będziemy dbać o te miejsca pamięci także poza granicami Polski, czyli Mauthausen, Gusen i obozy podlegające temu systemowi, a także wspominać o Zamku Śmierci Hartheim, w którym zginęło 30 tysięcy ludzi, z tego nie wiemy ilu Polaków. I cały czas przed nami badania, które mają nam dać odpowiedź, bo pan miał szansę poznać historię swojego taty. Nie wszyscy z naszych rodaków mają taką możliwość i jeszcze przed nami wiele pracy, także z tego miejsca chcielibyśmy również taką deklarację złożyć, że będziemy na tyle, ile starczy nam sił, tę historię dla Polski poznawać.
No, ja się cieszę i dziękuję wam za takie podejście do tego zagadnienia, że w przyszłości to będzie docierało jeszcze do ludzi. Mnie zabraknie, innych zabraknie, ale wy jeszcze młodzi postaracie się jeszcze coś zrobić w tym materii, żeby ta pamięć nie zginęła.
Dziękujemy bardzo za podzielenie się swoją historią. Pan Zenon Ulatowski, Tomasz Cieślak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak. Dziękujemy państwu za uwagę.